Siostry bracia, bardzo dobrze dzisiaj tak liturgiści nakazali, by połączyć drugie czytanie z drugiej niedzieli Adwentu z tą liturgią słowa uroczystości niepokalanego poczęcia. I nie wiem, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli, w każdym bądź razie Pan Bóg wiedział, że w tej drugiej lekcji my dostaniemy informację o tym, co jest tak naprawdę dzisiaj naszą bolączką. I zarazem to jest recepta na to, jak się w bardzo wielu sytuacjach życiowych pozbierać, w bardzo wielu wątpliwościach religijnych umocnić, stanąć wobec tego wszystkiego, co się dzieje, tak naprawdę pewnymi stopami na drodze doczesności, zmierzając do zbawienia. To znaczy, słuchaliśmy wszyscy uważnie, tą podpowiedzią jest Boże Słowo. Paweł, pisząc list do Rzymian, pisze do nich o pismach. To jest, jak widzimy ten tekst, z dużej litery chodzi o pisma Starego Testamentu. Ketuvim. Zostało napisane dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką te pisma niosą. Niosą cierpliwość i pociechę. I dzięki temu możemy podtrzymywać nadzieję. Brakuje komu nadziei? Niech czyta Pismo Święte. Spotykamy ludzi, którzy nadzieję utracili, są znudzeni życiem, mają poczucie bezsensu. Czytają Pismo Święte? I tak naprawdę kropka. Nie? Czy za trudne, czy w jakim języku, to wszystko jest wtórne. Niech czytają, w jakim chcą. Słowo Boże ma swoją moc, ma swoją siłę. I oczywiście, że moglibyśmy teraz rozmienić to wszystko na drobne i zacząć czynić debatę, a czy z komentarzem, czy bez komentarza, pod czyją egidą, a w jakiej, czy we wspólnocie, czy samemu w domu, nie. Pismo Święte dzisiaj, Duch Święty, Pan Bóg nam dzisiaj mówi o roli i funkcji, jaką Pismo Święte wypełnia w życiu wierzących. Moglibyśmy jeszcze powiedzieć, a może wystarczy, jak przychodzimy w niedzielę na mszę świętą i ktoś nam przeczyta dwie lekcje, a ksiądz trzecią. A, no nie wiem. Gdybyśmy w taką debatę weszli, jaki byłby jej wynik. W każdym razie z Bożym Słowem raczej nie chciałbym dzisiaj debatować. Chciałem tylko, siostry, bracia, rzucić taki snop uwagi na to, co nam dzisiaj Pan Bóg mówi. Bóg, który daje cierpliwość i pociechę. To jest zdanie po zdaniu. Pisma dają cierpliwość i pociechę i Bóg daje cierpliwość i pociechę, bo to są Jego pisma, bo to są Jego teksty, bo to są Jego zdania. To jest wskazanie apostoła na dzisiaj. No ale my mamy dzisiaj, siostry, bracia, właśnie z uwagą przeczytać zwłaszcza jedno słowo. Rzadko się zdarza, no, co jakiś czas, że się uroczystość niepokalanego poczęcia spotyka z niedzielą. Dzisiaj mamy taką okazję właśnie, taką koniunkcję. I siostry, bracia, pierwsze rozwijemy taką rzecz, która już mi się w niejednej rozmowie z ludźmi podeszłymi w wieku, ze zdziwieniem moim, zdarzało rozwiewać. Więc żeby nie miał żadnych wątpliwości, że my to wszyscy wiemy, niepokalane poczęcie to jest poczęcie Matki Bożej z jej rodziców, Joachima i Anny, jak według pism apokryficznych znamy te imiona. Być może ten zamęt powstaje dlatego, że zawsze w uroczystość niepokalanego poczęcia my stajemy na baczność, żeby wysłuchać Ewangelii o poczęciu Bożego Syna. Przychodzi anioł Gabriel, a ona mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. Nie z tego powodu czytamy o tym wydarzeniu, które miało miejsce w Nazarecie w dzień niepokalanego poczęcia. Czytamy ten fragment dlatego, że anioł ujawnia niepokalanej coś, co Kościół rozważał przez 19 wieków, zanim to wpisał w dogmat. Omadlał to od samego początku, będąc przekonanym o wyjątkowej roli. Ale co znaczy to słowo, które się pojawia właśnie w Piśmie Świętym, które się pojawia właśnie w Nowym Testamencie, w tekście Łukasza, za pamięci Maryi, potem zebranej przez tego lekarza, który postanowił wszystko zbadać od początku i od razu na początku tego, co anioł do niej powiedział, Po pozdrowieniu wybrzmiewa to słowo greckie kecharitomene, łaski pełna. Ze względu na to jedno słowo dzisiaj Kościół czyta tą Ewangelię i zdumiewa się, ponieważ nikt w Piśmie Świętym, oprócz Niepokalanej, znaczy to również nikt poza Pismem Świętym, nie jest przez Pana Boga nazwany pełnym łaski. To, siostry i bracia, jedno greckie słowo, tak brzemienne, tak ważne, tak istotne, staje się powodem, że my dzisiaj przechodzimy do Nazaretu, abyśmy razem z nią uświadomili sobie. Uchroniona od wszelkiej zmazy grzechu, napełniona łaską tak, jak to jest planem Boga dla nas wszystkich. Jak to było planem Boga dla nas wszystkich. Ale grzech wszystko zepsuł. I tu się pojawia to bardzo ważne, istotne, dzisiaj wymazywane bardzo często słowo. Grzech. Ona jest pełną łaski, to znaczy wolną od grzechu. Od wszelkich śladów grzechu. A my jesteśmy grzeszni. I dlatego do niej wołamy: Ty, która jesteś bez grzechu poczęta, przyczyniaj się za nami. Módl się za nami. Słowo Boże, które dziś mamy przyjąć, siostry i bracia, jeszcze przed tym, zanim nas Jezus nakarmi i roześle, to jest słowo, które mówi o tym, że ten plan pojawił się natychmiast jako reakcja na upadek człowieka. Ten 15 rozdział, ten 15 werset trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju nazywamy protoewangelią. Tą najwcześniejszą dobrą nowiną. Bo oto jest prawdziwa reakcja Boga na grzech człowieka. I to jest ta reakcja Pana Boga, która jest nam objawiona. Wszystkie inne są wymyślone. Jeśli mają jakieś swoje uzasadnienia, funkcje wychowawcze, pedagogiczne, to już znowu przedmiot debaty i oceny. Pan Bóg nam w Piśmie Świętym objawił, że Jego reakcją na grzech człowieka jest plan zbawienia. Ponieważ grzech nie przekreśla Bożej miłości. Grzech człowieka nie czyni go przed Panem Bogiem podłym, wstrętnym, godnym odrzucenia i pogardy. Nie. Nasila Bożą miłość. I oczywiście czasu mało, żeby ten piękny obraz biblijny, obraz, pewne słowa wtedy jeszcze nie funkcjonują, tamta kultura ich w ogóle nie posiada. Teologia to dopiero potem potrafi opracować, nie? Wyjaśnić naszym językiem. Użyje do tego różnych właśnie takich retorycznych narzędzi. Natomiast w tej pierwszej warstwie Biblii, tej najstarszej z tradycji, ona była niesiona przez prawie 1000 lat tylko przekazem ustnym. Tak to jest stare podanie. Tak to jest stare natchnienie ciągle młodego Boga. Nie? I przekazuje nam, że kiedy człowiek upadł, natychmiast się pojawia plan zbawienia. I mnie, siostry bracia, bo ten tekst dobrze znamy. Dzisiaj jakoś tak szczególnie poruszyło w związku z tym, co się dzieje właśnie i w Kościele, i wokół Kościoła, i w świecie, żebyśmy usłyszeli dzisiaj i żebyśmy docenili jedno zadekretowane przez Pana Boga nie tylko pojęcie, ale całą rzeczywistość. To znaczy nieprzyjaźń. Jest jedna nieprzyjaźń, którą Pan Bóg ogłasza. Uroczyście proklamuje. Dekretuje swoją wolą. To jest nieprzyjaźń między szatanem a człowiekiem. Ileż nieszczęść z tego powodu, że my się z tym dekretem Pana Boga bardzo często nie zgadzamy. Próbujemy polemizować. Ileż nieszczęść. I usłyszmy dzisiaj, bo to jest naprawdę dobre słowo. Chociaż znowu ten współczesny język kościelny mógłby powiedzieć, że to przecież takie nie do Pana Boga podobne. Jakże to o nieprzyjaźni mówić ten, który jest samą miłością, mógłby. Otóż mógłby i mówi. I mówi od 1000 lat, od 4000 lat to powtarza. Wprowadzam nieprzyjaźń między szatana a człowieka. Oczywiście chodzi tutaj też w tej protoewangelii o tej, która zrodzi tego, który zmiażdży głowę węża w tym nowym tłumaczeniu. Tu akurat w tym momencie uważam nieszczęsnym, że ugodzi, trzeba pewnie będzie małym dzieciom tłumaczyć, co to znaczy ugodzić, zmiażdżyć, to raczej małe dzieci wiedzą lepiej, bo trzeba czasem zmiażdżyć coś, zanim się do zupy wrzuci. No więc zmiażdżenie było lepsze, ugodzenie, nie wiem. Pojawia się zapowiedź niewiasty, która zrodzi tego, który pokona potęgę szatana. Ale nas bardzo interesować dzisiaj powinno ta nieprzyjaźń, wprowadzona i zadekretowana. Niech nas ta, która stała się tym najczystszym stopniem, po którym Bóg, Syn Boży, mógł stąpić na ziemię, mógł stać się jednym z nas. Zachęca do tego, żebyśmy zawsze w świetle Bożego Słowa umieli rozeznawać, co się dzieje w naszym życiu, umieli robić rachunki sumienia, umieli nazywać grzech po imieniu i w ten sposób i siebie samych przysposobić jako naczynie na Bożą łaskę, jako naczynie, którym Pan Bóg może złożyć, przechowywać, pomnażać, roznosić po świecie swoje najwspanialsze dary. Amen.